Radio Gdańsk. Tak brzmi Pomorze.
Robi wszystko. Była rzeczywiście taka dziewczyna?
Tak, tak, tak. Grała w klipie zespołu Leszcze i klip można zobaczyć. Z ciekawostek powiem, że był kręcony
w Starogardzie Gdańskim.
W Starogardzie, w domu moich rodziców.
W domu twoich rodziców
tak,
nawet?
Tak, tak.
Niesamowite. Jacek Sadowski. Dzień dobry, Jacku.
Dzień witaj. Dobry.
Kompozytor, basista zespołu Leszcze, muzyk, człowiek, który w Trójmieście czuje się znakomicie, bo tutaj mieszka. Mieszkasz też w okolicy Trójmiasta, bo masz ten swój dom, ale tak naprawdę w tej twórczości swojej, w tej muzyce, którą tworzysz przez całe życie, wrosłeś w Gdańsk.
Tak,
chyba.
Tak. No, chociażby dlatego, że edukacja muzyczna moja związana była z trójmiejskimi szkołami.
W klasie?
W klasie kontrabasu.
Czyli nie skłamałem, anonsując naszą rozmowę.
Nie.
Grasz na basie, ale jesteś wykształconym kontrabasistą.
Tak, tak, z wykształcenia jestem kontrabasistą.
Bo w muzyce popularnej basistą być łatwiej.
No to jest zupełnie co innego.
Muzyczna mapa Trójmiasta.
Dzisiaj z udziałem Jacka Sadowskiego. Jacku, witam cię jeszcze raz, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak się czujesz w roli lidera nowej formacji?
Zastrzyk nowej energii. Pracuję z bardzo młodymi ludźmi, z pokolenia właściwie dzieci moich, bo to są osoby po 20 parę lat. I no to jest taki miks doświadczenia mojego z ich niezwykłą energią. I no, czuję się znakomicie.
To świetnie. Ila, zagramy nową propozycję na koniec, żeby oczywiście dać sygnał naszym słuchaczom, że warto poszperać na Spotify'u, warto poszukać w sieci kompozycji Nie ma hajsu, ale będzie też po drodze jeden z utworów, który już od pewnego czasu znamy. Jak to się zaczęło? Muzyka w twoim życiu kiedy się pojawiła?
No, każdy chłopak jak dojrzewa, nie wiem, tam w wieku 13-14 lat, zaczyna interesować się dziewczynami i ja nie mogłem znaleźć takiego patentu, jak tu zwrócić na siebie uwagę, bo wbrew pozorom byłem bardzo nieśmiały. Moi koledzy grali w piłkę nożną, byli sportowcami, ale ja zauważyłem, że dziewczyny zwracają uwagę na tych z gitarami. I to był największy taki napęd tego, że zainteresowałem się muzyką. Nie muzyka sama w sobie, tylko to, żeby dziewczyny zwróciły na mnie uwagę.
No i udało się?
Tak, odniosłem pewien sukces.
Ale rzeczywiście zacząłeś edukować się w grze na gitarze?
Tak. To nie jest takie proste, bo jako 14-latek to do szkoły przyjmują ludzi, ale powiedzieli mi, że jestem za stary, ale tu jest taki kontrabas, tu jest taka klasa kontrabasu, no i namówili mnie, już tak zostało.
No i można powiedzieć, że z basu żyjesz?
Tak, 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 absolutnie, to jest zawód, który, no, mam kwity na to, ale rzeczywiście żyję z grania i chciałbym, żeby tak pozostało, bo dla mnie ważne jest to, żeby robić to, co się lubi.
Żyjesz z grania i to jest piękne, bo pasja, którą realizujesz, pozwala ci dobrze żyć, ale swego czasu, o ile dobrze pamiętam, też byłeś działaczem, animatorem kultury.
No, to były takie trudne czasy przełomu XX, XXI wieku, kiedy no nie było łatwo w branży muzycznej i ja byłem, uwaga, naczelnikiem Wydziału Kultury w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim.
To poważna funkcja.
Bardzo poważna. Byłem młodym człowiekiem, 30-letnim, który no, wydawało mi się, że to już jest koniec
kariery muzycznej.
Koniec w ogóle, tak, tak. I tutaj no, muszę powiedzieć pewną ciekawostkę, bo to był czas, kiedy zadzwonił do mnie Maciek Łyszkiewicz i mówi, słuchaj, Maciej Łyszkiewicz, z którym znam się od zawsze jakby. I on mówi, słuchaj, jest do nagrania taka płyta, właściwie jedna płyta taka śmieszna, zespół się nazywa Leszcze, a płyta się będzie nazywała Wolne Miasto Dancing. No i ja mówię, a jak pięknie sobie pomyślałem, rozstanie z muzyką przez płytę. Że sobie później tą moją gitarę powieszę na ścianę i obok płytę. No i się okazało, że płyta odniosła sukces i nie było wyjścia, trzeba było grać.
Ale jeszcze rozstały się z Maćkiem.
A to tak, tak, po roku, no bo życie w trasie jest specyficzne. Mhm. I to też granie to jest jedna rzecz, ale to podróżowanie to jest ciężka
robota. Bo nie wszyscy wiedzą, że Maciek Łyszkiewicz właśnie był jednym z założycieli Leszczy, prawda?
Tak, tak. Maciek właściwie był głównym założycielem, mogę tak powiedzieć. Absolutnie. To były na początku wszystko jego kompozycje i żeby nie on, to oczywiście nie byłoby Leszczy.
Ale po drodze jeszcze jako animator kultury, jako naczelnik pewnego wydziału, który w starostwie oczywiście był bardzo ważną osobą, grałeś z nie mniej ważną osobą w takiej formacji, która nazywała się City Noise.
City Noise. To był zespół, z którym wiązaliśmy ogromne nadzieje. No, z wielu powodów to nie wypaliło, ale okazał się ten zespół bardzo ważny od strony polityczno-samorządowej.
To może posłuchajmy, jak brzmi...
I dokończymy.
I jak brzmiał twój bas w tym utworze. Pięknie, soczyście. City Noise.
City Noise. Zespół, z którym, jak już mówiłem, wiązaliśmy ogromne nadzieje. I jak to życie potrafi zaskoczyć, on się stał ważny z innego powodu.
Dla wokalisty.
Dla Janusza Stankowiaka, który dzięki swojej popularności, ale też talentowi, został prezydentem miasta.
Prezydentem miasta Starogardu Gdański. Tak. I to już drugą kadencję piastuje,
tak,
Janusz.
Tak. Trzecią już nawet. Ale to jest jego niestety ostatnia kadencja z powodu...
Może wróci do śpiewania.
O właśnie, myśmy w zeszłym roku zagrali koncert po wielu latach na starogardzkim rynku. Było znakomicie, naprawdę, bawiliśmy się znakomicie. No,
Bo jako człowiek, który z wieloma wokalistami pracowałeś, możesz powiedzieć też o Januszu, że to człowiek, który głos ma naprawdę dobry.
Absolutnie, to co najważniejsze, ma swoją barwę, jest oczywiście muzykalny i bardzo dobrze śpiewa. Jeszcze raz powtórzę, że barwa tu jest bardzo znacząca, bo ludzie, którzy śpiewają dobrze,
jest wielu. Mają...
Natomiast barwa jest wyróżnikiem. No jakbym powiedział na przykład Louis Armstrong,
wszyscy wiedzą, o co chodzi. City Noise to była przygoda, to był zespół, który rzeczywiście miał zafunkcjonować, ale po wasze drogi rozeszły się, bo niektórzy postanowili robić karierę w innej przestrzeni, a ty cały czas byłeś w muzyce.
Tak.
Można byłoby powiedzieć, że z tobą możemy stworzyć mapę nie tylko Trójmiasta muzyczną, ale nawet regionu.
Tak, Pomorza. Bardzo ważnym miejscem na mapie muzycznej, no, ówczesnej mapie muzycznej naszego województwa był Tczew.
Dlaczego?
Oczywiście z powodu tradycji, bo to się nie bierze znikąd. No, nie wiem, kto zna zespół Republikę i jak skojarzyć Republikę? Pan redaktor, proszę do odpowiedzi.
Dobrze, z kim?
Proszę bardzo.
Urodził się tam Grzegorz Ciechowski oczywiście.
I on tam przez wiele lat po prostu w Domu Kultury...
Mieszkał do 18-19 roku życia.
W Domu Kultury założył swój pierwszy zespół, w którym
się nazywał?
Właśnie, przepraszam, nie pamiętam. Ale tam u niego na przykład też terminowali tacy znakomici muzycy, jak na przykład Adaś Wendt.
Adaś Wendt, który u was przecież jako znakomity saksofonista w Leszczach po prostu...
Pozdrawiamy Adama.
Adama pozdrawiamy serdecznie. Adam to jest też oddzielna historia. Jego synowie też muzycy znakomici.
Po prostu i tak to taką pajęczyną troszkę...
No właśnie, to jest taka pajęczyna, mam wrażenie, bo...
Ale tradycja muzyczna jest bardzo ważna, a Tczew jest bardzo mocny. I powiem coś zupełnie jakby na pierwszy rzut oka, coś, co by nie przystawało do tej muzyki rozrywkowej, ale tam była zawsze znakomita orkiestra harcerska, Dęta Orkiestra Harcerska. I tam wielu ludzi później z tej orkiestry zostało zawodowymi muzykami.
Dla ciebie inspiracją oczywiście byli też artyści wielcy, znakomici, którzy świat zwiedzali, grając swoje płyty. Sting to jest artysta, który dla każdego basisty jest chyba ważny.
Tak, basiści to są w ogóle specyficzni ludzie.
No to posłuchajmy trochę. Warto mieć w swoim repertuarze taki utwór, prawda?
Tak, tak, tak. Za X tu grają niebagatelną sprawę, bo 1000 funtów dziennie z samej Wielkiej Brytanii z tym dostaje za ten numer.
Za ten utwór.
Tak, codziennie.
No to możemy sobie wyobrazić, ile z całego świata spływa do niego tantiemów za chociażby za Roxanne. Nie wspominając już o Englishman in New York i tak dalej, i tak dalej. No to wobec tego warto być muzykiem znakomitym, basistą, jeszcze pięknie śpiewać przy okazji jak Sting, ale warto być też pasjonatem, bo ty jesteś niewątpliwie pasjonatem, jeśli chodzi o bas, o muzykę.
Ja też patrzę na muzykę, oczywiście, no zawsze na wielkie wrażenie, szczególnie jak byłem młody, robił na mnie Sting i w ogóle Police, które potrafiło znaleźć taką niszę w muzyce rozrywkowej, co jest niezwykle trudne, że grają po swojemu tak specyficznie i potrafili jeszcze grać w trójkę. To jest po prostu wielkie wow wówczas było, bo my teraz znamy Police'ów i my wiemy i dla nas to jest normalne, ale w 80-tych latach to był szok.
To była pewna rewolucja, to było nowe nowatorstwo, nowe podejście do pewnych schematów, które obowiązywały. A jeśli chodzi o to, czym ty kierujesz się w muzyce, czy jest jakieś nowatorstwo, czy jest jakiś sposób taki inny podejścia do tego, co robicie teraz z ILAW chociażby?
Ja bardzo długo, bo 25 lat gram, właściwie gram do tej pory z Leszczami i tam, no i przez te 25 lat ciągle pisałem piosenki. Ja je pchałem do szuflady, bo one się nie nadawały do stylistyki zespołu Leszcze. No i postanowiłem teraz, że jak nie teraz, to kiedy? Mhm. Wyciągnąłem szufladę
i tak okazało się, że tam jest parę fajnych piosenek.
I ja bardzo lubię... Ja naprawdę lubię pisać piosenki, bo to jest taka, górnolotnie mówiąc, kompozycje. Ja lubię, jak one mają coś w sobie, czyli musi być tam coś, co na siebie zwraca uwagę. Zwrot harmoniczny, rytmiczny, coś takiego, o co słuchacz możemy słuchacza zaczepić i zwrócić uwagę. To jest jakby podstawa.
No to wobec tego niech to się obroni po prostu, co ma wybrzmieć, niech zagra. Zabiorę to, co chcę.
Tak.
I love. Zabiorę to, co chcę, to i love. Dzisiaj przypomnę, Jacek Sadowski, lider zespołu, basista tego zespołu, jest naszym gościem. I do rozmowy z naszym gościem powrócimy już za kilka minut. Teraz wcześniej oddając antenę Danielowi Wojciechowskiemu, który ma dla Państwa najświeższe informacje drogowe w autopilocie Radia Gdańsk. I love wybrzmiewa, a teraz informacje z dróg.
Muzyczna mapa Trójmiasta.
Przekonałeś mnie. Rzeczywiście, jak usłyszałem waszą kompozycję I Love i jak powiedziałeś mi, tutaj przecież to Cosmic Girl, to przecież Jamiroquai. I słyszę wyraźnie ten wpływ, ten utwór, który rozbrzmiewał przed kilkoma minutami, rzeczywiście miał ten sam puls.
Tak, ta inspiracja jest oczywista. Zafascynowany byłem w 90-tych latach, chyba jak wszyscy basiści.
JKM.
Tak, i to jest po prostu, to było też następne wow. Police to było jedno wow, Jamiroquai w moim życiu to było następne jakby rewolucyjne podejście w ogóle do muzyki, do grania sekcji rytmicznej, gdzie bęben gra bardzo jednostajnie, a bas gra bardzo melodyjnie i no synkopowany. Okay. Z synkopami. To jest coś niezwykłego.
JK słynie z czapek, które nosi.
Tak.
To jest niezwykła jego charakterystyczna cecha. Jeśli chodzi o czapki, to uwielbia czapki. A ty czapeczkę też nosisz czasami.
Ja noszę czapeczkę i to jest... Nawet dzieciaki, które teraz ze mną grają w I Love, mówią, że to jest taki nie zdejmuj czapki, wszyscy cię poznają po tej czapce.
No właśnie, kiedyś się poznawali, przepraszam, że tak mówię, po bujnej czuprynie.
Tak, za czasów zespołu City Noise, o którym wspominaliśmy, graliśmy taką muzykę, bo się miało fryzury, a teraz gramy inną, bo mamy inne fryzury.
Słuchaj, ile lat jesteś w muzyce?
To nie, nawet nie wiem, od kiedy liczyć, bo właściwie no, od początku lat 80.
Czyli od momentu, kiedy zacząłeś uczyć się na gitarze.
Tak.
Czy to było 13-14 lat miałeś, tak?
I powiem tylko, że pozdrawiam moją mamę. Mama była załamana. Ona by chciała, żebym ja został jakimś normalnym człowiekiem.
A nie artystą.
Tym bardziej, że ja choruję na cukrzycę.
No właśnie, chciałem o tym powiedzieć, że muzyka jest w twoim życiu obecna tyle samo lat, bo mam wrażenie, że to równolegle chyba się zaczęło, tak?
W 81 roku zachorowałem, czyli dokładnie 44 lata temu. I jest to naprawdę duże wyzwanie uprawiać tak, tak nienormalny zawód jak...
Mało higienicznym, można tak, powiedzieć,
i
prawda?
Mało higieniczne, no bo w cukrzycy...
Koncerty nowocą i tak dalej, i tak
na
dalej.
Na to jest jedna recepta i ja tu troszkę się zwracam do młodych ludzi chorych na cukrzycę, że trzeba dużo wiedzieć na temat, i to, czyli edukować się i postępować za technologią leczenia, a można naprawdę wykonywać wszelkie ekstremalne zawody, nawet takie jak muzyk.
Bo w latach 80., kiedy u ciebie zdiagnozowano, to diabetologia to raczej chyba była taka...
W powijakach. Tak, nawet oficjalnie jeszcze w 81 roku nie było nawet diabetologii w Polsce, tylko leczyliśmy się u endokrynologów.
Czyli wniosek z tego, że jeśli się bardzo pilnuje, jeśli się chce, to można z taką chorobą żyć i normalnie funkcjonować.
Wiedza plus technologia do tego.
A teraz jak sobie radzisz?
No jestem tutaj okuty, pan redaktor widzi.
Widzę.
Tu mam pompę, tu mam stały pomiar glikemii. No technologia pozwala dużo lepiej kontrolować teraz cukrzycę niż te 40 parę lat temu.
A aktywność pomaga w tym wszystkim?
Absolutnie, absolutnie. Codziennie jeżdżę na rowerze, no, albo jeżdżę, albo pływam, albo biegam, chociaż ostatnio mi trochę kolano boli. Ale absolutnie wszystkie takie aerobowe sporty są wskazane.
Bo wyglądasz, powiem uczciwie, bardzo dobrze. Jeśli chodzi o pana, który ma 50+, na scenie musisz się prezentować przy swoich młodszych kolegach i koleżance bardzo dobrze. Tak więc naprawdę forma jest znakomita.
Proszę państwa, podejrzewam, że pan redaktor chce pożyczyć 100.
2.
Ale dziękuję za dobre słowo.
No bo trochę tych zaiksów też spływa, prawda? No to mam nadzieję, że te kompozycje, które będziemy grali z twoim udziałem, też ci przyniosą korzyść. A i również naszemu koledze redakcyjnemu, który przecież także popełnił z tobą pewną kompozycję, której teraz posłuchamy. Radiowy mistrz Krainy Łagodności, czyli Tomek Olszewski. Za ciemnych szyb spoglądaliście wspólnie.
Pozdrawiamy Tomka, no to była wielka przygoda grać z Tomkiem no, w końcówce lat 90. W ogóle pierwszą płytę, taką prawdziwą płytę nagrałem z Tomkiem w 97 roku.
Byłeś tym sesyjnym artystą, muzykiem, który towarzyszył Tomkowi tylko podczas nagrania, czy występowaliście?
Występowaliśmy również razem, no bardzo dobrze wspominam ten czas.
Jacek, jak patrzysz tak z perspektywy, to tak naprawdę znasz wielu znakomitych artystów, występowałeś z wieloma osobami. Pewnie gdybyś musiał dokonać takiej retrospekcji, to wiele znakomitych nazwisk by się pojawiło.
No miałem przyjemność spotkać na przykład na studiach Leszka Możdżera, który robił na nas wówczas, no i robi do dzisiaj oczywiście, piorunujące wrażenie. Przede wszystkim jako człowiek, ale oczywiście jako artysta. To przebywanie z ludźmi niezwykle utalentowanymi no, jest niezwykłą inspiracją. I miałem to szczęście z wieloma świetnymi muzykami albo współpracować, albo się uczyć. Także no, naprawdę duże szczęście.
To jest niezwykłe szczęście. To jest tak, że w Trójmieście ci niezwykli muzycy, ci niezwykli artyści też tworzyli takie grupy, wokół których skupiali się inni, którzy chcieli słuchać konkretnego rodzaju muzyki, którzy byli wręcz takimi pionierami pewnych gatunków, jak jazz chociażby.
Tak, tak, zdecydowanie. Ale też w muzyce popowej, no trudno mi nie wspomnieć o Maćku Łyszkiewiczu. Maciej miał na przełomie lat, no właściwie od początku lat 90. bardzo dużą inwencję w tworzeniu muzyki i taką zdolność do zapraszania do swoich wielu projektów kolegów z Trójmiasta i okolic.
Maciek był z nami przez pewien czas w radiu, był naszym kolegą dziennikarzem radiowym. Teraz wrócił do grania, wrócił do intensywnego koncertowania. Pozdrawiamy Maćka i może Double Swing, czyli powroty teraz państwu zaproponujemy. To jest taka kompozycja, która powstała we współpracy Macieja Łyszkiewicza i oczywiście naszego gościa Jacka Sadowskiego. Double Swing, czyli Maciej Łyszkiewicz i projekt, w którym ty uczestniczyłeś. Uważasz, że to był potencjał ogromny, nawet większy niż No Limits?
Z wielu powodów i też czysto organizacyjnych. kompozytor ten sam, wokalista ten sam, bo muszę powiedzieć, że Double Swing to przede wszystkim był duet Maciej Łyszkiewicz i Marcin Niszora.
Marcin Niszora. Marcin Niszora, ten jeden z najlepszych akustyków, dźwiękowców w kraju.
Tak.
Marcin był... Śpiewał, grał.
Śpiewał, grał na gitarze.
Marcina pozdrawiamy.
Mało kto wie, że Marcin jest wykształconym gitarzystą. Znakomicie śpiewa do tej pory, ale teraz to chyba śpiewa już tylko przy goleniu. I ten zespół miał ogromny potencjał, bo tam zatrudnionych było jeszcze dwóch muzyków. Basista, czyli ja, i perkusista Tomasz Sowiński.
Tomek Sowiński.
Tomek. I w czwóreczkę to dużo łatwiej, bo na czym polega problem, że w pewnym momencie, jeżeli zespół jest 7-8-osobowy, a No Limits jeszcze potrafił być liczniejszy momentami, to jest bardzo duża trudność logistyczna, nazwę to też pieniężna.
Pieniężna, bo oczywiście większa jest lista
czy łatwiej
płac.
Się, zadam lista Państwu płac. Pytanie, czy łatwiej się dzieli pieniądze na 4 czy na 8?
No tutaj odpowiedź jest jedna.
Więc ale stało się jak się stało, Double Swing przestał grać i tego żałuję. No ale potem Maciej z kolei zaprosił mnie właśnie do zespołu Leszcze.
I Leszcze zrobiły karierę, za chwilę zaśpiewa Maciek Miecznikowski.
Tak jest.
Zaśpiewa piosenkę, która dała wam nagrodę publiczności w Opolu, to był rok 2008.
Tak
nie,
jest.
Publiczności.
Publiczności.
Bo ta pierwsza nagroda, czyli Ta dziewczyna, to był początek lat 2000, tak?
2000...
Pierwszy albo drugi.
Drugi.
I tam były nagrody od dziennikarzy.
Od dziennikarzy.
No to jest rzeczywiście czym się chwalić w repertuarze, wiele przebojów. Jak wspominasz współpracę z Maćkiem Miecznikowskim? To też wielka osobowość.
To jest... Słuchajcie, to w ogóle ciągle opowiadamy o Trójmieście, bo z Maciejem znałem się ze średniej szkoły, ze studiów, a z Maćkiem Miecznikowskim znamy się ze studiów. Mhm. My w tym samym czasie studiowaliśmy i po prostu koledzy się skrzyknęli, już mówiąc w wielkim skrócie, a Maciej jest niezwykłą osobowością. Co też jest ważne
na scenie,
tak. Maciej oczywiście ma znakomity głos, ma swoją barwę, o czym już mówiłem, ale ma jeszcze taką niezwykłą osobowość, pasującą zresztą znakomicie do tej formacji.
Tak, jaką... do tego repertuaru, stylu, który sobie narzuciliście.
Potrafi świetnie to interpretować.
To jest na przykład, ja pamiętam Maciej, poznałem w latach 90. taką miał grupę Rolling Stones.
Tak.
To były też coverowe grania, bo nie oszukujmy się, z czegoś trzeba było żyć i grało się do kotleta i tacy artyści, którzy teraz są na topie, robili takie rzeczy, no.
Za moich czasów studenckich wszyscy gdzieś graliśmy jakieś wesela. Nie żartuję, to naprawdę bardzo ważne pieniądze dla nas.
No to wobec tego o Zaich zadbamy. No to jest taki rzeczywiście styl, który pozwala na to, żeby publiczność wciągnąć do wspólnej zabawy.
Tak. To są celowe zabiegi kompozycyjne. Tak.
Maciek Miecznikowski też miał epizod, w którym się rozstał na chwilę z wami i zaprosiliście Kacpra Kuszewskiego do współpracy.
I skoro mówimy o Trójmieście, no to Kacper kończył klarnet w szkole muzycznej na Gnilnej. Także to wszystko Trójmiasto, proszę Państwa.
No i oprócz Kacpra, który przez pewien czas był związany z wami, taki trzon zespołu stanowi Piotrek Chrapkowski na przykład na klawiszach. Tak. Adaś Wendt, no to jest po prostu lider tych dęciaków. Ale z perkusistą chyba wam się nie układało, z perkusistami za bardzo, co?
To, najwięcej żartów jest o perkusistach wśród muzyków, ale niech dowodem na to będzie, że to specyficzny rodzaj muzyków, to, że jedyny rotujący muzyk w zespole to u nas bębniarz. I to jest chyba, teraz gramy z Grzegorzem Syczem, któremu życzymy jak najlepiej i to jest znakomity bębniarz, naprawdę świetnie gra. Ale on jest chyba 6. lub 7. bębniarzem. Już się nie mogę doliczyć. A reszta od zawsze ta sama.
Mówimy o Trójmieście. Cały czas podkreślasz, że te nazwiska, które tu padały, to są mieszkańcy albo...
Okolic,
albo właśnie Gdańska, Trójmiasta. Jak muzyka według ciebie wypada w Gdańsku na tle całego kraju?
Trójmiasto ma pewien problem. I uwaga, jest to problem geograficzny.
bo mamy Boże z jednej strony.
Bo jak wbijemy cyrkiel, na przykład we Wrocław, niech będzie, tak, to jedziemy Praga, Berlin, Poznań, Warszawa, no co tam chcemy, Bratysława.
A tym bardziej w Warszawę, gdybyśmy wbili cyrkiel.
Tak, tak, ale ja mówię celowo jakby o innym mieście, niekoniecznie o stolicy.
Okej. Okay.
Ale z Wrocławia jest naprawdę wszędzie i do 360 stopni. My jak wbijamy cyrkiel, to mamy z jednej strony 180 stopni, to jest morze.
I tam jedynie promy.
I promy. Tak, na których można grać. Ale tak poważnie, no troszkę nas omijają duże wydarzenia. My jako muzycy też musimy bardzo mocno kochać miejsce, w którym żyjemy, czyli Trójmiasto, bo to po prostu nie jest opłacalne. Bo mieszkając w Warszawie, w Łodzi, gdzieś w centrum kraju, dużo łatwiej dojechać na koncerty. No w jeden dzień obecnie autostradami można dojechać.
Takie
minusy ja widzę czysto geograficzne i logistyczne.
Ale jeśli chodzi o scenę muzyczną, jeśli chodzi o koncerty, które się tu odbywają, to chyba nie możemy narzekać. Przyjeżdża wielu artystów, mamy wielkie festiwale, mamy Openera, mamy Mistyka, mamy wiele takich projektów, nad którymi pracuje teraz Arek Stolarski z Life'em,
tak.
Męskie granie i tak dalej, no chyba jest trochę tego.
Jest, to jakby ja nie chciałem narzekać na to,
na ofertę,
na ilość, tylko na pewien problem, no taki czysto fizyczny. Mhm. Oczywiście, że w Trójmieście się zawsze działo, no bo jeszcze dużo, dużo wcześniej przed nami Trójmiasto, czerwone gitary, tak. No i to było po prostu...
Niemen.
No, to w szkole, w internacie, w którym mieszkaliśmy, no były legendy o tym, co tam się działo za czasów Niemena i także Trójmiasto, w Trójmieście...
Klęczon,
no właśnie.
Sopot.
Tak, Sopot. I ta tradycja jest i rzeczywiście bardzo dużo utalentowanych osób pochodzi z Trójmiasta. Natomiast no, takie ciążenie naturalne, ciążenie do stolicy troszkę drenuje nasze środowisko i nie ma się co dziwić, no bo w Warszawie znajdują się wszystkie centra zarządzania mediami, nie ma się co dziwić.
A jak spoglądasz na media właśnie, jeśli chodzi o te, które są wszechobecne i wszystkim dostępne, social media, czy to jest dobry sposób na to, żeby promować muzykę i czy to jest ten sposób, który wy również wykorzystujecie jako eLove?
No właśnie, dziękuję, że poruszyłeś ten problem. W 2000 roku powstał zespół Leszcze i właściwie były dwa kanały, TVN tam raczkował i pojawiliśmy się w dwóch śniadaniówkach, wygraliśmy chwilę potem Opole.
I staliście się gwiazdami.
I od razu była kariera. Teraz jest, ja już nie pamiętam, ale 100 kilkadziesiąt stacji polskojęzycznych, mówię tylko o telewizyjnych, z internetowymi, już nie pamiętam, też tam 600 chyba, czy 700 rozgłośni. No i do tego wszechogarniający
TikTok, Instagram,
Facebook,
tak,
no i
YouTube.
I mam to szczęście, że pracuję z młodymi ludźmi i oni opowiadają takie rzeczy, których ja czasami nie rozumiem. Ale rzeczywiście widzę, że działa. No bo jak tylko się spotkaliśmy, jak ja zaprosiłem do współpracy młodych ludzi do eLove, to oni mówią, no musimy zrobić virala. Ja muszę się przyznać, że nie wiedziałem, co to jest. I jak zrobiliśmy pierwszego virala i 10 milionów ludzi to zobaczyło, to naprawdę się rozdzwonił telefon. To jest jakby zupełnie z innej strony zaczynamy teraz karierę niż te 20 parę lat temu.
Czy obrazki, czyli teledyski są potrzebne?
Krótkie filmiki, obrazki. No trzeba naprawdę zwrócić uwagę widza i trzeba to zrobić z głową.
Jacku, plany. Nowy materiał jest tak prezentowany zgodnie z regułą co 3 miesiące nowa piosenka?
Nawet przyspieszyliśmy co miesiąc nowa piosenka
nawet.
Od teraz. Robiliśmy co 45 dni, a teraz będziemy robili co miesiąc, bo takie czasy.
Takie czasy. Czyli rozumiem, że w szufladzie cały czas jest dużo materiału, który można nagrać, który można wydać na kolejnej płycie.
Powiem też o tym, jak zmieniliśmy metodę pracy, bo było tak, że ja przynosiłem utwory i myśmy je robili. Teraz troszkę ja postanowiłem odejść od tego i wspólnie tworzymy. Najnowsze numery, które robimy, moje piosenki znowu powędrowały w pewnym sensie te stare do szuflady, a te najnowsze tworzymy wspólnie z Jackiem Choduniem, z Krysią.
A nie ma hajsu?
O, nie ma hajsu, to oczywiście wspólna robota i tekst, i piosenka jest naszym wspólnym dziełem. I no, czy tak mówimy o bardzo ważnych rzeczach, czy ktoś ma za dużo hajsu?
No, bo są pewnie tacy, którzy nie wiedzą, ile mają, ale z tego powodu...
Ale zawsze narzekają, ludzie zawsze narzekają na brak hajsu. Jakoś tak się dzieje.
Mam nadzieję, że wam tego nie zabraknie, a przede wszystkim wam nie zabraknie pasji i radości z tego, co robicie, bo to jest piękne. Trzymam kciuki.
Dziękuję.
Jako najstarszy członek zespołu ILAW musisz być w formie, bo młodzież naprawdę napiera, ale myślę, że to jest też to, co jest ważne w twoim zespole. Ogromny szacunek i naprawdę wielkie uznanie dla ciebie. Tak więc, Jacku, dziękuję ci za obecność w studiu. Jacek Sadowski, muzyk, kompozytor, basista zespołu Leszcze, lider zespołu ILAW i człowiek, który zna trójmiejską mapę muzyczną bardzo dobrze. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję bardzo.
Tomasz Galiński, dziękuję. Kłaniam się i drodzy państwo, ILAW na koniec.